Cyberiada w Radiu Lublin.
To jest Cyberiada w Radiu Lublin. Witamy Państwa w czwartkowe popołudnie, w czwartkowy wieczór na antenie właśnie Radia Polskiego, Radia Lublin.
Ci się już, zrobiło ci się wiosennie.
Tak, zrobiło się, zacząłem dublować.
Że popołudnie jest.
Na ogół tak, bo jest jasno.
Wieczór. No właśnie.
Jest jasno, nie zepsuliśmy tego i nie zepsujemy tego, mam nadzieję. Witamy Państwa w składzie potrójnie medioznawczym. Jan Chudzik.
Dobry wieczór.
Przemysław Wiatr.
A ja powiem dzień dobry.
I Piotr Cyński, dzień dobry wieczór. To ja pogodzę obie te opcje. W dzisiejszej audycji chcielibyśmy...
Zespawasz może razem.
Zlutuję. Zlutuję. Spawanie...
To jest poważniejsza sprawa.
Choć myślę, że do niej też jakoś dzisiaj nawiążemy. Do spawania, do lutowania, do kabelków. Chcielibyśmy poświęcić dzisiejszy odcinek sprawom związanym z prawem do naprawy. Swego czasu rozmawialiśmy, być może Państwo pamiętacie o tym, że ubolewaliśmy nad tym, że kultura cyfrowa w tym wymiarze software'owym jest coraz bardziej zamknięta, że coraz trudniej instalować różne aplikacje z nieoficjalnych źródeł na różnych platformach.
Rzemieślnicze takie.
Rzemieślnicze, kraftowe aplikacje.
Coraz mniej miejsca dla majsterkowiczów.
Coraz mniej miejsca dla hakierów i majsterkowiczów. I pomyśleliśmy, że ponieważ za niebawem zaczną nas obowiązywać nowe europejskie przepisy w tym zakresie dotyczące prawa do naprawy, to spróbujemy również tym hardwarem troszeczkę się zająć, bo czasy są takie, że coraz trudniej rzeczywiście rozkręcić jakieś elektroniczne urządzenie, coraz trudniej zajrzeć do środka medium, coraz trudniej je naprawić albo wymienić jakąś część. A to jest sytuacja o tyle niesłychana, że przecież jesteśmy w narodzie, którego jednym z ojców założycieli był Adam Słodowy.
Przepraszam, jeszcze nie tak dawno były popularne wymiany, a zatem majsterkowanie przy laptopach, przy komputerach.
Tak, dokładnie, więc jesteśmy również przy narodem, telefonach. Jesteśmy społeczeństwem, które nauczyło się komputera przez pryzmat tego, że chodziło się na targowisko i kupowało wszystkie niezbędne części po to, żeby to sobie wyglądało. W domu złożyć. No i nagle wraz z wzrostem dobrobytu doczekaliśmy do takiego momentu, kiedy w zasadzie jakakolwiek dotknięcie poza przewidzianym na powierzchni ekranu jest uznawane za jakieś przeciwdziałanie bezprawne, przeciwdziałanie temu, żeby to urządzenie funkcjonowało tak, jak sobie producent to wymyślił.
Utrata gwarancji.
Utrata gwarancji i cały szereg innych szykan ze strony systemu.
Maksymalnie utrudniane przez samych producentów, którzy albo wymyślają jakieś dziwne formaty śrubek, do których trzeba mieć specjalne śrubokręty, nie takie jak miał Słodowy, tylko zupełnie dziwne.
Najlepszy śrubokręt to młotek, jak wiadomo.
Tak. Trzeba je specjalnie kupować do konkretnego, jeżeli nie modelu, to przynajmniej marki. Albo w ogóle chowają te śrubki, żeby ich całkiem nie było i stosują jakieś inne.
Żeby oddać sprawiedliwość rzeczy, to musimy też powiedzieć, że świat komputerów, hardware'u, tych urządzeń cyfrowych...
Też teraz będziesz to twój świat.
On nie rządzi się własnymi odrębnymi prawami, ponieważ w produkcji także urządzeń innych, takich jak samochody na przykład.
Więc nie unikniemy chyba dyskusji.
To jest świetnie, że o tym wspominasz, bo na ten temat przypomniała mi się rzecz, którą widziałem.
Przypomniało ci się, że musisz olej wymienić.
Nie, to też. Natomiast przypomniały mi się ćwiczenia, które wykonywała jeszcze długi czas po wojnie amerykańska armia, polegające na tym, że zespoły żołnierzy, grupy ludzi konkurowały ze sobą na czas, kto szybciej rozłoży i złoży Willisa z powrotem. Ale w zasadzie zdejmujemy karoserię, wyjmujemy silnik, wyjmujemy skrzynię, rozpakowujemy cały samochód.
Ktokolwiek był w polskim wojsku lub ma cokolwiek wspólnego z polskim wojskiem, wie, że pierwsze zetknięcie i ono trwa ładnych kilka tygodni z bronią, to jest rozkładanie i składanie broni. To robi żołnierz, czyści broń, której nigdy nie strzela.
W polskiej wersji działało to również w ten sposób, że każdy szanujący się właściciel malucha, Wartburga, Poloneza czy dużego Fiata weekend spędzał w garażu.
Tak, regularnie.
Żeby...
Niedziela to do kościoła.
Tak, ale właśnie chodziło o to, przygotować pojazd na tę okoliczność. To wcale nie było takie oczywiste.
A to jest fascynujące, bo pewnie o tym będziemy mówić, ale dzisiaj na przykład także w samochodach ogranicza się możliwość jakiejkolwiek interakcji, już nie mówię z hardwarem jako takim, ale to, co kiedyś było oczywiste, czyli i to było to zadanie, które odróżniało mężczyzn od niemężczyzn, czy potrafi wymienić koło w samochodzie, nie? Czy wie, jak obsłużyć lewarek. Dzisiaj do Tesli na przykład niedołączane są koła zapasowe. Dzwoni się po wóz, który
mało odholuje. Tego, nawet nie ma żadnych guziczków, bo producent się obawia, że jakbyśmy za mocno przycisnęli, to nie wiem, co ta Tesla pojedzie w bok, czy
ewentualnie
po frunie.
Producenci opon sprzedają takie, które nawet jak się przebiją, to tam jeszcze przejedzie się na nich 50
km. Tak, a jak otwierasz maskę nowoczesnego samochodu, to widzisz pod nią tak naprawdę drugą maskę, tym razem plastikową, po to, żebyś przypadkiem nie zajrzał i nie dotknął jakiegoś kabelka.
W samochodach też dzisiaj chyba będzie.
Tak czy inaczej, każda marka produkuje na swoją miarę i dba o to, żeby nie było nic możliwe, nic nie było zastępowalne z innych marek.
Tak jest.
Co jest rzeczywiście
ucieczka od standaryzacji, ucieczka od otwartości, ucieczka od możliwości poszerzania funkcjonalności gadżetów, które mamy wokół siebie.
Kupujesz sprzęt i stajesz się jego zależny od niego.
Gdyby się nad tym zastanowić i interpretować to filozoficznie lub socjologicznie, no to jakaś ucieczka od wolności. No, chcielibyśmy jednak mieć wybór.
No słuchajcie,
się zapowiada odcinek.
Meditacja jak Karol i Friedrich Engels, Karol, w manifestie komunistycznym, no to ta fraza, że człowiek jest dodatkiem do maszyny, jest takim uzupełnieniem, ten strach, dzisiaj tak ładnie nazywany technofobiczny, on już wówczas miał, oczywiście tam historycznie rewolucja przemysłowa i tak dalej, ale tak czy inaczej dotyczył maszyny, że to człowiek jest dodatkiem do maszyny, jest tak uprzedmiotowiony.
I to było to zagrożenie, dodaję. To było zagrożenie.
O to chodziło. Więc mamy dzisiaj właśnie.
Czyli o Marksie też będzie dzisiaj.
Nie jest to nasz ulubiony bohater, ale te diagnozy wówczas, nie, na początku.
Socjologiczne,
tak, one jak najbardziej. One dotykały rzeczywistości, że to człowiek stawał się zależny od maszyny.
I formułowane były w momencie tak naprawdę bardzo poważnych negocjacji polityczno-społecznych na temat miejsca techniki, roli techniki, tej nowoczesnej techniki maszynowej.
To negocjacjami nazwać.
No, trochę można, ale pewnie do tego wrócimy, bo mam takie poczucie, żeśmy wprowadzenie do naszej dzisiejszej audycji zrobili już wystarczająco długie. W związku z tym pora na oddech i wracamy po tym oddechu.
Cyberiada w Radiu Lublin.
W Radiu Lublin Cyberiada. A dżingle i piosenki puszcza Piotr Wierzchoń, któremu bardzo dziękujemy.
Czuwa nad nami.
Natomiast my wracamy do spraw związanych z prawem do naprawy, z możliwością grzebania wewnątrz urządzeń, a tak naprawdę z otwartością całego systemu cyfrowego, który przez ostatnie dziesięciolecia był systematycznie i bardzo skutecznie zamykany. Jasne, że miniaturyzacja, jasne, że prawa do własności intelektualnej ze strony producentów, wreszcie wodoszczelność i 1500 takich użytkowych elementów. Tak. Natomiast gdybyśmy spojrzeli na to faktycznie całościowo, to wychodzi na to, że ma na palcach jednej ręki można policzyć urządzenia, w których ciągle można coś zrobić śrubokrętem, lutownicą i przy pomocy dostępnych w domu śrubek i drucików.
Powiedziałeś o tych dyskursach czy argumentach przeciwko prawu do naprawiania. Czyli między innymi to, że na przykład w naszych smartfonach czy smartwatchach dobrze by było, gdyby one były super szczelne, tam są te uszczelki, dzięki temu możemy się w nich kąpać. Do tej pory tego nie mogliśmy robić, na przykład z taką Nokią 3310, którą można było rozebrać właściwie do poziomu.
Do rosołku.
Dokładnie. I robić z nią wiele różnych rzeczy, upgrade'ować. Natomiast jest też, na razie idąc z tymi argumentami takimi dyskursami globalnymi, to jeden z głównych argumentów za otwartością, czy za możliwością, chociażby wymiany tych baterii. Coś, co kiedyś było oczywiste. Telefony się rozpadały do poziomu baterii. Wspomniana Nokia 3310, jak już miała parę lat, to ona się, jak upadła na ziemię, to obudowa w jedną stronę, środek w inną stronę, bateria w jeszcze inną. Więc nie było żadnego problemu z wymianą baterii. Natomiast dzisiaj od jakiegoś już czasu tych baterii w telefonach nie możemy wymienić. Także dlatego, że one są, nawet gdyby nam się udało dostać do środka, to one są bardzo często połączone z innymi elementami. One są tak produkowane, żeby nie stanowiły jakiejś osobnej części, którą można bez trudu wymienić. Ale wracając
do tego. Czyli to jest grzech założycielski już na poziomie samego projektu danego urządzenia.
Tak, to pytanie z perspektywy.
Blokowanie świadome, blokowanie.
Tak, z perspektywy producenta, to ja nie wiem, czy jest grzech. To jest kwestia pewnej świadomej.
No jest to świadoma decyzja, której nikt dokładnie nie powstrzymał. Natomiast to pozwólcie w takim razie, skoro przy tym jesteśmy, bo to jest tylko jedna z tych kategorii, które jakby stały się podstawą do niezadowolenia ze strony Europejczyków, zresztą nie tylko Europejczyków, bo ja tylko krótko wymienię. Dobra. I wracamy do ciebie. Dobra. Przemek. Czyli możliwość w ogóle czynienia designu urządzeń takim, że on po prostu by default zakłada opcje różnego rodzaju doklejania kolejnych komponentów, wymieniania komponentów, łatwego dostępu do różnych rzeczy. Sprawa druga, o której wspomniałeś, to jest oczywiście możliwość wymiany źródła zasilania, czyli różne porty, ale w tym przede wszystkim baterie. Wreszcie dostęp do części zamiennych, bo to też nie jest oczywiste. Tak. Dzisiaj mamy sytuację, w której do tych części zamiennych nie mamy dostępu w wielu wypadkach poza autoryzowanymi serwisami producenckimi. Albo jakieś
one
dziwnej
też,
treści.
One też celowo nas zniechęcają. To znaczy ta wymiana baterii okazuje się nieopłacalna, jasne, ponieważ dopłacimy kilka stów i jesteśmy w stanie sobie wymienić telefon po prostu na nowy. Zwłaszcza, że taki czy inny producent podpowiada nam, a jak oddasz nam ten stary telefon, to my sobie odliczymy jeszcze parę stówek.
W międzyczasie okazało się, że jeżeli nie kupimy u autoryzowanego dystrybutora części markowych, no to w zasadzie jedyną opcją pozostają zakupy u Chińczyków, którzy produkują te części nie zważając na copyrighty i one są bardzo często niezłej jakości. No ale żyjemy w przeświadczeniu, że nie robimy czegoś dobrego, wręcz przeciwnie, tak, no bo to są części nieoryginalne. Wsparcie ze strony producenta. To jest kolejny element, na który Europejczycy zwracają uwagę, czyli ile czasu producent wspiera dane urządzenie, powodując, że możemy się nim cieszyć, że ono jest kompatybilne z aktualnym stanem całego systemu elektronicznego. No i wreszcie coś, co wydaje się być...
Przecież jak rozumiem, to wsparcie jest coraz mniej czasowo,
tak,
coraz krótsze.
Im krótsze, tym lepsze. Tak. Im krótsze, tym lepsze.
W tym sensie, przepraszam, rozmowa o hardware'ze w świecie cyfrowym bez software'u jest właściwie... Nie da się tego zrobić.
Zgoda,
sensownie.
Nie da się,
tak,
tego zrobić.
Nie można mówić o laptopie.
Tylko u nas się to podzieliło na dwa odcinki, ale w życiu się tak,
tak
nie dzieje.
Bo to jest bardzo ważna rzecz. To znaczy laptop, który jest jeszcze całkiem sprawny, który...
Telewizor, pralka, lodówka.
Dokładnie. No ale w laptopach to dość wyraźnie widać, na przykład w Windows, z takimi, które mają Windowsa, zresztą nie tylko, w Apple'ach też, że ten Windows jest nie tylko, on już jest przestarzały, ale będąc przestarzałym, on nie obsługuje pewnych opcji, znaczy na przykład nie zalogujemy się do banku, ponieważ mamy nieaktualną przeglądarkę, a mamy nieaktualną przeglądarkę, ponieważ mamy nieaktualnego Windowsa. I to nie jest kwestia tego, że my możemy się zdecydować, a jeszcze jeszcze niedawno mogliśmy, że możemy wybrać sobie ten starszą wersję Windowsa. Nie możemy sobie wybrać starszej wersji Windowsa, ponieważ komputer się staje niefunkcjonalny, mimo że hardware'owo działa. Ja bym chciał jeszcze wrócić na moment do tych dyskursów, bo to jest dość ważne, czyli te argumenty przeciwko, o których wspomnieliśmy. No ale jest taki jeden giga-argument, bym powiedział, który jest argumentem za otwartością, za prawem do wymiany naprawy. I to jest argument ekologiczny. Argument ekologiczny. Tony śmieci.
Czyli mamy, to się nazywa kultura jednorazówek.
Znaczy z jednej strony, no bo
produkowanie,
zobaczcie,
cokolwiek się zepsuje, tak, jeśli tak, to jest zamknięte. Stąd też o tym taka metafora, ten samochód zaspawany maska. Cokolwiek się stanie, jak lampka się zaświeci, zabrakło wody do spryskiwacza, no to albo zmieniamy
jedź
cały silnik, albo po prostu kupujemy nowy samochód. To mniej więcej to jest to porównanie ze spawaniem i z samochodem, który cokolwiek się tam zepsuje, wymieniamy wszystko. I teraz jednorazówek, czyli tony elektrośmieci w warunkach, kiedy Piotrek mówi o tym Europie, która chce być czysta, ekologicznie zielona, z jednej strony, a z drugiej strony...
Europa chce, ale zwróćcie uwagę, że kiedy wejdziemy na stronę producentów pralek, lodówek, telefonów i innych, to jedną z głównych informacji, którą tam otrzymujemy, to jest informacja taka, że część plastiku, który został wykorzystany przy produkcji takiego czy innego
telefonu,
jest super eko, recycling i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Podczas gdy fundacje, które zajmują się właśnie tym głosem tych, którzy chcieliby chcieliby naprawiać i poprawiać i wymieniać. Mówią, że tylko około 20% elektrośmieci, a to są tony, to są dziesiątki ton każdego roku, elektrośmieci są poddawane recyklingowi. 20%.
A resztę można na przykład wysłać do Afryki.
Przypomnijmy, do Indii albo do Afryki, przypomnijmy, że akurat spośród całej gamy różnych urządzeń AGD-RTV, rzeczywiście te medialne spośród nich, najbardziej medialne, czyli laptopy, komputery w ogóle, ale też komórki, tablety i cały szereg przeróżnych innych mniejszych lub większych gadżetów służących do komunikacji, są szczególną uciążliwością dla środowiska, ponieważ tam jest mnóstwo takich materiałów jak rtęć, które są po pierwsze szkodliwe, a po drugie niezwykle trudne w odzyskaniu, więc przetapianie telefonów wcale nie jest takie sympatyczne, jak mogłoby się wydawać wszystkim tym, którzy uwierzą producentom, że oni faktycznie coś tam jakoś próbują recyklingować. Jest to szczególnie ciekawe w kontekście tego, że faktycznie ten pomysł majsterkowiczowski, pomysł robienia czegoś samemu, wydaje się być niedostrzegany przez te dyskursy dotyczące ekologii.
Znaczy, ekonomiczny.
Dyskurs zarabiania kasy i utrzymywania PKB zwycięża ponad...
Ale ten dyskurs konsumeryzmu, tak go nazwijmy, czyli dyskurs pod tytułem w ramach kapitalizmu musimy, żeby gospodarka działała, musimy dużo produkować, dużo kupować, dużo konsumować i szybko zużywać, wyrzucać i kupować od nowa. No ale ten prosty model, on się też zaczął gdzieś tam w latach 70. mniej więcej załamywać, w tym sensie, że pojawiały się te ruchy, tak? Mamy hippisów i później ruchy różne lewicowe, którzy mówią, jednak musimy zwrócić uwagę na to, że to, co zużywamy, to nie zużywamy tego do końca, zwłaszcza w odniesieniu do różnych technologii. No i teraz tylko, jak ten kapitalizm wspaniale sobie z tym poradził?
Ten z hippisami, on sobie,
jak sobie, znaczy, kupił ich, w tym sensie, że przyjdź do nas, to jest ta informacja, którą dostajemy, przyjdź do nas, dopłać tam te 5% więcej, tak? Płacisz trochę więcej, ale dzięki temu jest eko, no bo właśnie my tutaj ten plastik, któryśmy wyciągnęli, tak? Te buty są zrobione z tych siatek.
Ale użyjemy twoich argumentów.
I z tych słomek.
W warstwie... PR-owej, to jest
wspaniały PR,
tak? Ta argumentacja jest prawdziwa w odniesieniu do pewnej generalnej sytuacji świata zachodniego, ale już nie aż tak prawdziwa, kiedy weźmiemy pod uwagę różnicę pomiędzy krajami tak zwanego Zachodu.
Ona jest cyniczna.
Zgadza się, natomiast te najbardziej bogate kraje rzeczywiście skutecznie pozbyły się ze swojego terytorium wszelakich śmieci, elektrośmieci, samochodów, ubrań. To jest cała sytuacja pod tytułem niemieckie samochody w Polsce, francuskie samochody w Polsce, ciuchy.
I tony góry śmieci, które od czasu do czasu były podpalane. Prawda?
Przecież w tym wszystkim są też używane sprzęty RTV, AGD, bo to też w tym cyklu ma swoje miejsce.
No plus lasy. Proszę też zwrócić uwagę, w ilu lasach przejeżdżając przez nasz piękny kraj, jeśli samochodu zerkniemy w prawo, w lewo, to zobaczymy telewizory, pralki. Naprawdę.
Natomiast ja dotarłem do takich informacji, że my w Polsce zachowujemy się jednak wbrew tym ogólnym trendom troszeczkę inaczej, wyłamujemy się z tej ogólnej statystyki. To polega na tym, że Polacy są zdecydowanie bardziej skłonni do tego, żeby reperować. Zdecydowanie bardziej skłonni również do tego, żeby kupować używane rzeczy.
Zrób to sam.
Zrób to sam, ale też nie ma w nas takiego oporu wobec tego, że coś jest używane, co jest niemile widziane w tych rozwiniętych społeczeństwach zachodnich.
No i second hand, to nie
dobrze,
do końca tam jest
zgoda,
obszar,
natomiast mówisz
obszar
bardziej
biedy,
o, tak,
obszar
ale
ogromny,
mówisz,
więc tak,
mówisz że... bardziej o takich lifestyle'owych rzeczach, jak ciuchy, meble. Natomiast jeśli chodzi o taką konsumencką elektronikę, to się nie sprawdza w liczbach. W tym jesteśmy akurat mądrzejsi, w tym sensie, że to my ściągamy z Zachodu te używane, odnawiane rzeczy, to u nas one się sprzedają. Natomiast Zachód z nich rezygnuje, chce je jak najszybciej wypchnąć poza swój obieg.
Ale komputery w leasingu, prawda, z różnych wielkich firm tych.
Tak, pozyskiwane właśnie z tych wielkich firm korporacyjnych.
Odnawiane u nas.
No właśnie, zobaczcie, że to jest jedna z technik, czy jedna z metod, którą stosują duże firmy. To dotyczy między innymi laptopów i smartfonów. To znaczy, możemy u oficjalnych dużych firm, takich jak Apple na przykład, czy Samsung, kupić telefon, który jest odnowiony. który jest odnowiony, ale on jest odnowiony w ramach struktur tej konkretnej firmy. To nie jest tak, że my sobie go sami
odnowiamy. Dostajesz pieczątkę od Apple'a, że to działa.
Tak, korporacje mają swoje standardy, jeśli chodzi o długość używania sprzętu i to się dokonuje, te wymiany, jak rozumiem, jakby mechanicznie. To jest automatycznie, proszę bardzo, wymieniamy, to jest kupujemy nowe. I to jest jedna... Na rynek sprzedajemy to zainteresowanym sprzęt, który w większości jest całkiem...
Oczywiście, a przynajmniej większość jego komponentów jak najbardziej wciąż nadaje się do porządnej pracy i tu nie ma żadnego problemu. Jest to kwestia raczej, jak sądzę, pewnej bariery kulturowej. To znaczy, że my jesteśmy do tego w tych biedniejszych krajach Europy, jesteśmy do tego po prostu przyzwyczajeni od dawna, że tego, tak jak kiedyś tego malucha trzeba było naprawiać, tak dzisiaj nie ma problemu z tym, żeby po prostu naprawić sobie...
No, a propos malucha, takie zdjęcie się ukazały niedawno. Maluch nasz rodzimy na Kubie.
Wasz twój rodzinny
poruszany na węgiel drzewny. I jedzie.
Czyli Trumpowi odpowiemy maluchem.
Człowieka, który to wymyślił, to gdybym był właścicielem Mercedesa czy tych wielkich firm, od razu go zatrudniam, tego człowieka, do jeszcze... intelektualnej obróbki pomysłów, co można zrobić. Jak można samochód tak... Hawana z tyłu jedzie maluch, a z tyłu ma urządzenie, które pozwala mu się poruszać.
A propos jeszcze samochodów, nie wiem, czy czytaliście, że Piotrkowi to mignęło. Piotrek się motoryzacją bardziej interesuje. Gdzieś mi mignęła informacja, wywiad z prezesem Toyoty.
W Polsce powstaje zakład.
To jest jedno, ale który wypowiadał się a propos tego, jak samochody, te japońskie samochody, nie chodziło tylko o Toyota, ale generalnie japońskie samochody, mają sobie radzić z zalewem chińskich, dużo tańszych, szybciej produkowanych samochodów. I on powiedział z rozbrajającą szczerością, że... Że nie poradzimy sobie. To znaczy nie ma takiej fizycznej możliwości, żebyśmy byli w stanie produkować samochody w ten sam sposób, jak do tej pory. To znaczy musimy po prostu obniżyć jakość tych aut.
Znaczy to tam są już fabryki w Chinach, w których właściwie pracowników nie ma. Ludzi
tak,
nie
tak, to jest tak, kwestia o tym automatyzacji samego procesu produkcji. Natomiast wydaje mi się, że... To mówił pan z Toyoty, która niespecjalnie słynie z tego, że do tej pory jakoś specjalnie dbała, nie wiem, o jakość wnętrz i tak dalej.
Raczej... Nie, ale poczekaj, no ale jednak trwałość. Nie? Te japońskie trwałość, samochody kojarzyły się
to z prawda, trwałość. Nie licząc blachy, ale zostawmy. Natomiast
odpaliliśmy.
Chodzi mi o to, że to jest w pewnym sensie wypowiedź biznesowa. Ona ma przeszykować rynek na to, co nadejdzie. Ale wydaje mi się, że jeżeli...
Ale
byśmy...
nie jest zawieszona w powietrzu, tak bym
powiedział. Nie, to prawda. Natomiast gdybyśmy spojrzeli na to, czego dzisiaj chcą ci, którzy domagają się praw do naprawy, to oni domagają się czegoś dokładnie odwrotnego. To znaczy, nie chcą mieć rzeczy tymczasowych, nie chcą mieć rzeczy byle jakich, nie chcą mieć rzeczy zbyt zamkniętych, właśnie po to, żeby mieć takie poczucie, że to jest ich własność spotęgowana w tym sensie, że mają prawo zajrzeć do środka, mają prawo sobie dokomponować pewne funkcjonalności tego,
no bo kupili
tych
to.
Urządzeń.
Kupili
tak,
to,
kupili, ale zapłacili i chcą być w porządku wobec planety.
Zobaczcie, że tak, zobaczcie, że to samo w pewnym sensie, oczywiście tutaj nie ma tego aspektu, przynajmniej tak wyraźnie aspektu ekologicznego na przykład. To samo się dzieje z różnymi treściami, które do tej pory były fizycznie dostępne. Tak? Rozmawialiśmy o tym, pojawiało się to w naszych odcinkach Cyberjady wcześniejszych. Treści cyfrowe, które kiedyś były treściami zapisanymi na jakichś fizycznych nośnikach i my mieliśmy fizycznie te kasety wideo, czy płyty CD, czy cokolwiek innego.
I sami mogliśmy...
I wtedy decydowaliśmy na przykład tak? Co się z nimi dzieje, tak. Czy wyrzucamy, czy nadgrywamy, czy pożyczamy i tak dalej, i tak dalej. I dzisiaj zobaczcie, że w pewnym sensie, do pewnego stopnia to samo się dzieje ze sprzętem. Znaczy sprzęt można leasingować, można go wypożyczać.
Można
i to
powiedzieć, dotyczy... że sprzęt jest streamowany.
Jest streamowany, dokładnie. Ale to zobaczcie, to znów samochody...
Sprzęt jako usługa.
Wychodzi nam odcinek o samochodach, tego nie było w planie, ale coraz częściej użytkownicy różnych marek, tych najnowszych samochodów narzekają, że jeżeli nie wykupi się subskrypcji, to czegoś tam nie ma. Także z centrali, taka taka czy inna firma jest w stanie wyłączyć podgrzewane siedzenie.
Może nie możesz sobie nareperować siedzenia, które się nie podgrzewa, ale za to znaczy, nie pojeździsz na nim, jak nie zapłacisz.
No, dotyczy to wszelkich urządzeń takich zaawansowanych technologicznie, że właściciel jest, znaczy producent jest właścicielem oprogramowania.
A my wypożyczamy.
I to w każdej chwili możecie wyłączyć, włączyć, powiedzieć ci, co masz zmienić, jaką naprawę, jakiej naprawy dokonać. Oczywiście w serwisie, naszym serwisie.
My w Cyberiadzie nie unikamy porad konsumenckich. Sobie państwu i rządzącym chcielibyśmy zarekomendować jednak rzeczywiście większą przychylność dla tych wszystkich postulatów mówiących o otwartości, o zaspokajaniu tego apetytu naszego społeczeństwa na możliwość jakiejś ingerencji w urządzenia, możliwość przede wszystkim dania im dłuższego życia niż to sobie wymyśli jeden czy drugi menedżer w Excelu siedzący w korporacji. No i do argumentacji na ten temat powrócimy po piosence.
Cyberiada w Radiu Lublin.
Cyberiada i porady konsumenckie, wskazania dla polityków, lobbying pozaparlamentarny w celach jak najbardziej społecznych.
Edukacyjnych.
Rozmawiamy o otwartości świata technologii. Szczególnie interesuje nas otwartość mediów. Rozumiana jako możliwość naprawy, przekształcania urządzeń, które kupujemy za własne pieniądze. Mam przed sobą taką tabelkę zrobioną przez ludzi skupionych wokół takiej strony Repair EU, czyli tego...
Czyli naprawić Unię Europejską?
Naprawić w Unii Europejskiej, może w ten sposób. Oni pokusili się o taką próbę ustalenia, na jakim etapie w przypadku poszczególnych urządzeń są jakby te regulacje, na ile możemy liczyć na to, że coś zmieni to, że w 31 lipca na terenie Unii Europejskiej wchodzi to właśnie unijne prawo do naprawy, które również nas obejmie. Będziemy musieli się podporządkować temu prawu. No i to jest, słuchajcie, bardzo ciekawe, bo tak naprawdę w forpoczcie tych urządzeń, które będą jako pierwsze objęte właśnie tym prawem do naprawy, są dwie grupy. To znaczy są to sprzęty AGD, czyli pralki, suszarki, zmywarki, lodówki i tak dalej. Oraz właśnie ta elektronika konsumencka, czyli telewizory, smartfony, tablety, serwery, troszkę laptopy, troszkę drukarki. Z tymi drukarkami to jest szczególnie ciekawy wątek, no to też pewnie gdzieś tam się o to potkniemy. I one by miały jako pierwsze, to znaczy, że z nimi mamy największy problem po prostu, żeby najbardziej społeczeństwom doskwiera to, że właśnie te dwie grupy urządzeń są faktycznie zamknięte, albo być może dlatego również, że wobec tych konkretnych kategorii urządzeń te procesy zamykania poszły zdecydowanie najdalej.
Ale zobaczcie, nie macie wrażenia, że to wszystko de facto dotyczy tych mechanizmów i tych technologii, które angażują w taki czy inny sposób świat cyfrowy, ponieważ te wspomniane pralki czy lodówki, chyba bardziej pralki, to jak kojarzę jeszcze z mojego nie tak długiego życia naprawy pralek. To znaczy, że to się dało się to zrobić w miarę prosto.
Tak, na przykład kupowało się pralki, w których da się wymieniać łożyska.
Znaczy, kiedyś to były te pralki, które działały 20 lat.
Poczekajcie, na ogół to nie każdy potrafił zrobić to sam, ale przynajmniej można było tak, był sąsiad, albo był specjalista od pralek, lokalny, taki osiedlowy, żeby było...
Zmienił łożysko za 30 zł.
Że on przyjdzie tak, że on przyjdzie, oceni, wie jakie łożysko, aha, to jest ta pralka, to on już wiedział, nie? Przez telefon, a to się panu popsuło, bo on już to wiedział, on był specjalistą od pralek albo od lodówek. A teraz na czym polega problem z wymianą? Nie chodzi o to, że tam bębny są inne, czy że łożyska są inne, chodzi o to, że...
O to też chodzi.
Pewnie też, ale chyba głównie chodzi o to, że jest ten nieszczęsny programator, taki czy inny. I jak się ten program... Tak, ja to już słyszałem w różnych wersjach, nie wiem, ekspres do kawy. Chciałem naprawić ekspres do kawy. Panie, programator. Mówię, co programator? W ekspresie do kawy jest programator. No faktycznie jest, bo on decyduje o tym, ile tej kawy ma tam, że tam 20 ml albo że 40, że to samo się wyłączy i tam już jest ten programator. To nie jest zwykły przełącznik mechaniczny, że góra-dół, tylko tam jest guzik. Skoro tam jest guzik, to tam musi być programator. W związku z tym wszystko inne jest do wymiany, ale ten programator, panie, to się nie opłaca.
W laptopie jak
więc, dlatego wydaje mi się, że to wszystko w pewnym sensie dotyczy jednak świata cyfrowego. Tak? Czyli procesorów, minikomputerów, które są mniej przejrzyste niż te...
Tak, urządzenia stricte mechaniczne nie dało się, no może za wyjątkiem szwajcarskiego zegarka, do którego potrzebujesz lupy i specjalistycznego zestawu śrubokręcików malutkich i tak dalej, ale tego rodzaju mechanicznych urządzeń bardzo trudno je było zamknąć po prostu. Znaczy, okej, możesz je w blasze zaspawać, tak jak Jan o tym opowiadał. Natomiast no, mimo wszystko nie musisz się kusić o to, żeby próbować się bawić w programowanie tego urządzenia.
Efekt jest taki, że w laptopie za 5000 zł psuje się element wart na przykład 5 zł. Jakieś gniazdo do ładowania na przykład, prawda? I wtedy wymieniasz cały laptop. Ja miałem też takie doświadczenia, więc dla mnie to nie jest abstrakcja, kiedy... Ale teraz posłuchajmy o wyjątkowości naszych mechaników, kiedy laptop wygaszał się, ekran się wygaszał, po prostu zamykam to, nie wiem, wygasza się, zepsuty laptop, nie wiem, za 6000 zł, znaczy coś. No i idę do fachowca, a dobrze, wie pan, wiem, o co chodzi, następnie przychodzę i on mi to daje, nic nie chce. Ale jak, proszę pana, coś naprawił? Wie pan, no tam się coś zepsuło takiego, że to jest taka gumka do gumowania ołówków, znaczy coś, tak jak gumujemy.
Do ścierania,
gumowania. I ja tą, ale niebieska, wie pan, tam na niebieska. Jak przetarłem, wyczyściłem tam jakieś złącza, to działa.
Wytraci laptopa.
A zatem tak.
Ciekawe, czy ci nie start tych tekstów.
I to wszystko funkcjonuje.
Kolejna porada konsumencka. Ale warto wycierać laptopy gumką.
Tak. Ale zatem proszę zauważyć, jak nasi są specjaliści. No właśnie, nie poddają się.
A propos specjalistów.
To jest jedyna szansa, że wygramy jakąkolwiek wojnę, że po prostu przetrzymy przeciwnika, który będzie zbyt poukładany. I
popsujemy czołgi, rozłożymy i zrobimy swoje.
Słodowy jest jednak, funkcjonuje w naszej świadomości.
Słuchajcie, słodowy i słodowy 2.0 albo 7.3, czyli świat cyfrowy.
Słodowy.com.
Dokładnie. Zobaczcie, jak wiele możliwości daje internet i przestrzeń mediów społecznościowych i innych, to zjawisko do it yourself. Ono jest modne dzisiaj, popularne, do it yourself. W wielu różnych odsłonach mamy blogerów, vlogerów, influencerów i innych serów, którzy uczą nas różnych rzeczy. Są, no nie wiem, ja na przykład nie jestem w stanie oglądać unboxing. Unboxing. Ktoś otwiera... No,
oglądaj po prostu boxing.
Boxing mi się zdarzało też za czasów Gołoty. A unboxingu nie mogę. Znaczy, o co chodzi? No, chodzi o to, że ktoś dostaje jakąś paczkę i otwiera tą paczkę i pokazuje, jak to jest wyciągać rzeczy z paczki. Takie, że i te filmy mają miliony...
Manualne po prostu. Tak, mają,
na przykład. Miliony wyświetleń.
Tak, teraz... gdyby nie internet, faktycznie ta przestrzeń do it yourself, ona by się tak nie rozwinęła, jak rozwinięta jest dzisiaj. My znów uważam, że w Polsce powinniśmy patrzeć na to troszeczkę inaczej, bo u nas to jest mądrość rodzinna przekazywana z pokolenia na pokolenie. Ten młotek zawsze gdzieś tam w domu i śrubokręt są. A to nie jest powszechne, tak mi się wydaje, w świecie bogatego zachodu. Natomiast rzeczywiście przykładów na to, jak bardzo można rozbroić system poprzez fakt, że się zabieramy za pewne rzeczy sami. Ja dzisiaj widziałem przykład rakiety ręcznej, zrobionej przez grupę entuzjastów, takie, wiecie, jak Javelin, czy ten polski piorun. Rakieta, która ma za zadanie być przeniesiona na barku i trafić na przykład w czołg albo w dowolny.
Popularna bazuka.
Tylko na czym polega zabawa? No po pierwsze na tym, że jest to rakieta i cały projekt jest open source'owy i po drugie można sobie wydrukować na drukarce 3D, bo cała dokumentacja do tego istnieje, ale jeszcze najważniejszy element polega na tym, że użyto do tego ogólnie dostępnych części elektronicznych. Jakichś sensorków.
No nie jest to dobra wiadomość.
Nie jest to dobra wiadomość, to znaczy bomby tam w środku jeszcze na razie nie ma. Jest cały jakby ten system polegający
wyrzutnia
na tym, że da się to zrobić, odpalić i to trafi.
Niech słuchacze tego jednak nie
zgoda. Natomiast
nie robią.
Teraz uwaga, patrząc przez pryzmat tego, co się dzieje na Ukrainie, jak bardzo wojna na Ukrainie zależy od kreatywności i od takiej zdolności do grzebania w starych częściach ze strony ukraińskiej, to jest w ogóle niesamowite. Nie? Oni by tutaj już dawno by się poddali, gdyby nie to, że potrafią z 3 ruskich czołgów, 1 amerykańskiego złożyć coś, co jeździ, działa, strzela i jest skuteczne. Wymyślili te wszystkie drony, nie? Które przecież latają i potrafią załatwiać sprawy tak, jak trzeba. I nie wyobrażam sobie, że jakieś poukładane zachodnie społeczeństwo byłoby w stanie się zachować w ten sposób.
Żyjemy w warunkach tak zwanego kapitalizmu wyczynowego albo kapitalizmu wzrostu, na czym należy produkować coraz więcej. W związku z tym należy... To jest banał, ale to jest zamknięte koło. My jesteśmy w tej w tym kołowrotku żyjemy.
No tak, ten kołowrotek polega też na tym między innymi, że jak te ukraińskie drony trafiają najpierw na front, a później te firmy natychmiast zamykają te projekty, w tym sensie, że ograniczają dostęp do kwestii, że trzeba za nie zapłacić.
Windows jest kolejna wersja i dopomina się, aktualizuj, ucz się na nowo całego języka tej, która właściwie sądzę, że teraz strzelam, prawda, gdzieś dla 90 kilku procent użytkowników, nie ma żadnego znaczenia. No nie wykorzystasz tych opcji, tych możliwości, które daje ci oprogramowanie, czy daje ci urządzenie. No nie wykorzystasz, ale musisz kupić.
Zgadza się. Natomiast zobaczmy przez chwilę jeszcze na drugą stronę medalu, która myślę polega na tym, że jeśli wyobrazimy sobie taki krajobraz, w którym jest mnóstwo technologii powstających oddolnie, mnóstwo wariacji na temat poszczególnych rozwiązań technologicznych w zależności od województwa, rodziny, powiatu i tak dalej, no to tak jak to w ogóle obowiązuje w kulturze popularnej taki mechanizm, że po prostu albo mamy wolność, albo mamy bezpieczeństwo. Do tego mechanizmu wracamy tutaj wielokrotnie. Wolność polegającą na tym, że lubimy w tych technologiach, wyciskamy z nich przeróżne rzeczy, oferujemy przeróżne wersje, ale tracimy w pewnym momencie wspólny punkt odniesienia polegający na tym, że mniej więcej wiemy, do czego służy rakieta i mniej więcej wiemy, do czego służy samochód. Więc druga strona medalu byłaby taka, że jednak ten zamknięty rynek powoduje, że ilość tych gadżetów, ilość tych standardów technologicznych jest w gruncie rzeczy jednak ciągle pod jakąś tam kontrolą. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, no ale dla pewnie wielu ludzi nie jest to w ogóle istotny element. Chcą mieć po prostu spokojne życie.
O tym nie porozmawialiśmy, że ten apetyt na personalizację, tak, bo to można by tak nazwać, ta wolność oznacza pewien rodzaj personalizacji. Tak jak kiedyś, no takiej prostej chociażby, wracamy do tej Nokii 3310 czy 3210, którą wszyscy pewnie mieliśmy.
Apetyt na słodowego.
Tak, że ja miałem ten telefon i tam miałem powymieniane diody, nie mówiąc o baterii, którą się wymieniała, ale obudowy były inne. Wiele rzeczy można było w tym telefonie...
Tak, ekranik.
Tak, w tym telefonie zrobić. No i ten telefon był wtedy, mimo że był egzemplarzem takich jak... Wiele takich egzemplarzy był konkretnym marką i konkretnym modelem, to egzemplarz był wyjątkowy. On był mój, on był zrobiony tak w taki, a nie inny sposób.
Tylko ty wiedziałeś, co tam w środku siedzi.
Tak, i jaki mam rekord w węża. Natomiast dzisiaj ten głód personalizacji jest niejako paradoksalnie zaprogramowany. To znaczy my dzisiaj kupujemy, możemy kupić sobie telefon w takim kolorze, albo w takim kolorze, albo w takim kolorze, albo możemy do niego case'a dokupić takiego, albo możemy mieć apki takie. I one mogą być inne, ale one są inne. Tak, one są spersonalizowane pod nas, bo możemy mieć tam awatary, ale w ramach pewnego zamkniętego systemu i wydaje mi się, że to częściowo, przynajmniej do tej znacznej części społeczeństwa, której nie chce się grzebać. Nie? Ono nie pamięta Commodore 64.
Ani grzebać, ani wnikać.
Bo kiedy nie wiem, kojarzycie Commodore, prawda? Ja myślałem o dzisiejszej audycji, to
pokiwaliśmy głowami, ale państwo tego nie widzą.
Tak. przypomniało mi się, że były kiedyś takie urządzenia i one były już nie do końca cyfrowe w tym dzisiejszym rozumieniu tego słowa, no ale to były gry wideo na przykład, które w zestawie miały śrubokręty. Żeby grać w Commodore, trzeba było, tam była taśma analogowa, ta magnetyczna, trzeba było mieć śrubokręt i
ustawić
głowicę. A jak mama weszła i trzasnęła drzwiami, no to wszystko od nowa, prawda? Więc i to już był, chodzi mi o to, oczywiście był prosty gest, śrubokręt lewo, prawo i patrzyło się
ale
na
jednak kontrola.
Ale jednak to była kontrola i to było coś, no ja mam jakąś kontrolę nad tym, tak?
A dzisiaj rynek ma nad tobą kontrolę, ponieważ oferuje ci wszystkie znamiona, symbole tożsamości. Nabywca takiego i takiego telefonu kupuje smartfona, kupuje to i to. Ubiera się tak.
I to jest rzeczywiście słuchawek, znamiona.
Znamiona,
bo to polega na tym, że...
Dla twojej tożsamości jesteś gotowy, rynek ci to zapewnia, rynek.
W środku te wszystkie telefony są naprawdę bardzo do siebie podobne. Tak samo jak w środku te wszystkie samochody, nie wiem, w ramach jednego koncernu to jest jedna płyta podłogowa, tylko różnią się karoserią.
Zobaczcie, że gdyby to wynieść do poziomu jakiejś, a w tę stronę chyba zmierzamy, jakiejś diagnozy socjologicznej czy filozoficznej, no to okazuje się, że kultura masowa, czy tak jak ona była rozumiana jako ta dyskursywna kultura telewizji i mediów elektronicznych, która miała być czymś zupełnie i w tym kontekście kultura cyfrowa, która miała być czymś czymś zupełnie innym. Miała być wolna, miała być demokratyczna, miała być dialogiczna, niedyskursywna.
I jednak tak, zindywidualizowana.
Metafora masy, tak, że ta masowość nam się nie...
Jednostka się tutaj...
Masowość nam się nie podoba i filozof współczesny mówi, że nie. Znaczy, zamieniliśmy, nie jesteśmy już masami szarymi, tymi, które nam się... No, jesteśmy kolorowymi masami, ale sama masowość jest ta sama. Tak. Jesteśmy wciąż zestandaryzowani, tylko spersonalizowani. Tak? To ten pozór personalizacji daje nam poczucie...
Ale patrząc na to jeszcze szerzej, bo oczywiście ta kultura masowa, kultura popularna to jest, no załóżmy, wiek XX i wiek XXI.
No XIX.
No być może, gdybyśmy chcieli sięgnąć do czasów przedelektronicznych. Natomiast to jakby są jeszcze większe procesy, które mają tutaj...
Czyli jednak teoria cywilizacji.
Nie, ale chodzi mi właśnie o to, od czego zaczęliśmy, czyli o tą negocjację tego, czym w ogóle jest technika, czym w ogóle jest maszyna. Że my jeszcze nie do końca te decyzje podjęliśmy. Zobaczcie, że to się cały czas waży. Czy handmade, czy raczej doskonała produkcja maszynowa, gdzie będą same roboty. I teraz wracam do tego, o czym mówiłeś, że Chińczycy produkują swoje samochody przy pomocy robotów. A my się zastanawiamy, nie? Bo dla nas ta praca ręczna,
strach,
rzemiosło ręczne jest ciągle wartością.
Ten strach był obecny od XIX wieku,
połowy
XIX wieku, czy 48 manifest
komunistyczny. On jest tak naprawdę od początku rewolucji przemysłowej.
Cały czas, tak? Potem wiek XX, jakiś rzymski, co to tam była taka komisja, jak to się nazywało, takich lewicowych intelektualistów, którzy...
Klub rzymski.
Podniecali, pobudzali ten strach, lęk przed tym. Oczywiście dla nas to było abstrakcyjne, bo myśmy tych towarów, tego rynku cudowności, myśmy tego nie mieli, my tu po tej stronie żelaznej kurtyny. Natomiast tam wówczas rozniecano tę obawę, że jesteśmy przedmiotami. Jesteśmy, że z jednej strony ta zwana dialektyka oświecenia, że z jednej strony produkuje wszystko masowo, ale z drugiej strony zapewnia cię, chce zapewnić, że uratuje twoją tożsamość,
tak dobrze to nie. Uratujesz twoją tożsamość pod warunkiem, że się staniesz tak samo racjonalny jak ten system, tak samo maszynowy.
No ale ten system jest po to przemyślany.
Technicznie, precyzyjny,
tak działa
i doskonały.
Ten system. Tak działa ten
stajesz
system.
Stajesz się funkcją.
Ci krytyczni, podejrzewam,
że patrzcie. Maszyną, masz być robotą.
My wam pokażemy, mówię o tych krytycznych krytykach cywilizacji, krytyka kultury, oni pokazywali, zobaczcie, ten mechanizm jest taki fałszywy, nie? To jest masowe oszustwo. Z jednej strony masz uniwersalizację, ujednolicenie towarów, no bo to wszystko jest maszynowe.
No ale ono właśnie po to jest.
A z drugiej strony obiecują ci, tu się odnajdziesz, to jest na twoją miarę. Kup sobie te dżinsy, które wszyscy mają, kup sobie ten smartfon, który wszyscy, ale on jest kolorowy dla ciebie i jest nieporównywalny z żadnym innym.
Mam morał, bo musimy lądować. Albo uprawiasz robótki ręczne, dłubiesz śrubokręcikiem, wrzucasz piasek, kombinujesz, spawasz, lutujesz, albo przed tobą rysuje się perspektywa, że zostajesz zastąpiony robotem i po tobie.
Czyli jednak analogowy homo analogus.
Czyli wracamy do Commodore i do Malucha.
Co nie zmienia faktu, że my w Cyberiadzie...
Nie zabijajmy homo analogusa.
Nie zabijajmy homo analogusa, ale my w Cyberiadzie chcielibyśmy mieć też swoje roboty, slajwy. Zobaczymy, jak nam z tym pójdzie. Być może to jest wcale nie tak odległa przyszłość, jak mogłoby się wydawać. Za dzisiejszą Cyberiadę dziękuję.
Jan Chudzik.
Przemysław Wiatr.
Piotr Celiński i bardzo Państwu dziękujemy. Zapraszamy za tydzień. Do usłyszenia.